Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj gościem Konwersatorium jest pan Piotr Ulrich, z którym spotykamy się już nie po raz pierwszy, głównie jako z kantorem, ale nie śpiewającym u nas, kantorem gregoriańskim, natomiast rozmawiamy sobie tutaj o różnych tajemnicach roku kościelnego, roku liturgicznego, roku duchowego. Podążamy drogami kalendarza liturgicznego Kościoła rzymskokatolickiego, tak sobie można podkreślić, czasami wychodząc też na moment do innych obrządków, ale to dość rzadko nam się zdarza. Dzisiaj wkraczamy w biało-czarną rzeczywistość, takie dwa kolory, bo biała, a więc i złota liturgicznie jest uroczystość wszystkich świętych, no a czarne jest wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, czyli dzień zaduszny. Tak to pokolorowałem, dlatego, bo mamy tu zwyczaj mówić o długiej tradycji liturgicznej, w związku z tym używanych w niej kolorach, ale oczywiście korektę, którą trzeba by było tutaj dodać, biorąc pod uwagę dominujące zwyczaje kościelne, no to że zamiast czerni będzie pewnie, będziemy widzieli w dzień zaduszny fiolet, który gdzieś tam jest takim przejściem, tak, fiolet czarny, ciemny fiolet i tak dalej. No ale to za chwilę, bo pierwsze nasze wejście dotyczy uroczystości, która trochę zwyczajowo nam ginie w jej własnym charakterze, uroczystość wszystkich świętych, Omnium Sanctorum, która jest właśnie czym? Jest takim hurtowym ujęciem wszystkich świętych, że taką komasacją świętych. Bywały takie reformy liturgiczne w przeszłości albo plany reform, że się komasowało świętych. Tak? A takie plany były, żeby byli święci doktorzy Kościoła, żeby byli święci papieże, żeby byli i tak dalej, i tak dalej. To co, uroczystość wszystkich świętych jest taką komasacją, czy jakoś inaczej mamy to odbierać?
Z jednej strony tak, bo w tekstach liturgicznych przewijają się, przepraszam, takie grupy, można powiedzieć kategorie świętych, chociażby w hymnie brewiarzowym, który mamy zarówno w nieszporach, jak i matutinum. Po prostu poszczególne strofy odpowiadają kolejnym powiedzmy grupom świętych. Zaczynamy od Najświętszej Maryi Panny, są też święci wyznawcy, męczennicy, tam doktorzy i z tej strony jak najbardziej, ale można powiedzieć, że uroczystość wszystkich świętych ma taki wymiar nieco inny również niż te wszystkie obchody z cyklu Sanctorału, czyli o tych różnorakich świąt ku czci świętych, błogosławionych, które w ciągu roku obchodzimy. No bo rzeczywiście w ciągu roku pod różnymi datami zatrzymujemy się nad postaciami świętych, które są dookreślone co do tożsamości, można powiedzieć. Nie wiem, mamy na przykład świętego Wojciecha, świętego Stanisława, tak na naszym polskim gruncie, ale również tych świętych przecież jest bardzo wielu. No ale właśnie siłą rzeczy nie obchodzimy wspomnień wszystkich świętych po kolei, bo ich jest zbyt wielu, aby w poszczególne dni roku wszystkie te obchody świętować. To też widać bardzo dobrze, jak spojrzymy na martyrologium, które jest czytane, można powiedzieć było czytane, ale jeszcze niektórzy odmawiają w prymie zniesionej przez reformę po Soborze Watykańskim II. Prymie, czyli w takiej pierwszej godzinie rozpoczynającej dzień. Po laudesach, czyli po dzisiejszej jutrzni, w takiej modlitwie można powiedzieć przed pracą, tam mamy przykład różnorakich świętych, których wymieniamy tak naprawdę z całego świata, o których być może często nawet nie słyszeliśmy. No i właśnie z tego względu, że nie słyszeliśmy, mamy doskonały dowód na to, że nie damy rady obchodzić wszystkich wspomnień w ciągu roku, bo nam po prostu nie starczy dni. I te obchody są w martyrologium skumulowane tak naprawdę, czasem kilku, ta liczba podchodzi pod 10 nawet.
Czasem i więcej, no to, właśnie, prawda? Tak. I to jest tak ułożone, że od tych najstarszych, tak, wymienia się tam powiedzmy, nie wiem, wedes się świętego takiego i takiego, tam, który zasłużył się wielką tam troską o ubogich i pokutą życia. Tam z kolei w Hiszpanii, tam gdzieś z kolei męczenników, którzy oddali życie, tam, i tak dalej, aż dochodzimy prawie do naszych czasów, zmieniają się okoliczności, okoliczności, zmieniają się okoliczności męczeństw, powody, ich epoki. W jednej jest mnóstwo tych, którzy oddawali życie, krew wylewali, w innych są ci, którzy zasłynęli nauką albo zakładali lokalne kościoły, klasztory, albo tacy, którzy z kolei byli wybitnymi biskupami, duszpasterzami. Można powiedzieć, że codzienna lektura takiego martyrologium, bo ono przecież mimo tych wszystkich okoliczności utrudniających, które pan wspomniał, to no, księga istnieje. Za Jana Pawła II była aktualizowana ostatnio, w 2004 chyba roku. No, jakoś słyszałem nawet, że chyba w końcu zostanie wydana po polsku. Słyszałem, że lata mijają, ale ostatni jakiś komunikat Episkopatu Polski wspominał o tym. No dobrze, ale to wszedłem panu w słowo, żeby trochę się rozmarzyć tą wielobarwnością, bo to jak nawet jak śpiewamy gdzieś na różnych uroczystościach Tedeum, no to całe te chóry, tak, tam się pojawiają, tam właśnie męczenników, tam chór, wyznawców i tak dalej. To wszystko wędruje przed nami w uroczystość Wszystkich Świętych.
Martyrologium, które przywołałem, w zasadzie wnioski, które same nasuwają się po lekturze martyrologium, doprowadzają nas tak naprawdę do zasadniczej treści uroczystości Wszystkich Świętych, bo dochodzimy do prostego wniosku, że nie tylko nie możemy zmieścić wszystkich obchodów w roku liturgicznym, lecz także nie możemy wręcz wymienić Wszystkich Świętych, wyliczyć ich w sposób enumeratywny. I to jest wniosek, który doprowadza nas no właśnie do takiej zasadniczej treści. Mianowicie tego, że 1 listopada, bo o tej dacie rozmawiamy, czcimy i wspominamy nie tylko świętych, których wymieniamy w litanii i też naszych patronów, ale wszystkich świętych, których nawet nie znamy z imienia. Znaczy wszystkich świętych, którzy osiągnęli zbawienie i zjednoczenie z Chrystusem po swoim ziemskim pielgrzymowaniu. I to jest pierwszy wątek, zatem taka powszechność tego zbawienia i powszechność świętości. To jest pierwsza taka zasadnicza treść, która również się przewija w tekstach liturgicznych. Po pierwsze, powszechny charakter tego święta, powszechna treść tego święta wyraża się już od pierwszych słów, które moglibyśmy usłyszeć w mszy świętej, mianowicie od antyfony na wejście. Mamy tam Gaudamus omnes in domino, diem festum celebrantes. Tak, radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci wszystkich świętych. Po pierwsze, wszyscy święci, a po drugie, my wszyscy mamy się radować. I to nas prowadzi do drugiej części, mianowicie do tego, że my mamy się radować, bo byłoby pożądane, abyśmy tych świętych naśladowali ich świętości, aby również osiągnąć osobistą świętość. No i tutaj już taka wysublimowana symbolika chociażby lekcji, która w tej starszej formie rytu mówi o... Jest to ta wizja opieczętowanych z Apokalipsy, gdzie pada ta symboliczna liczba 144 tysiące, czyli odpowiednio zwielokrotniona liczba 12, tak, wręcz w takiej wykładniczej postaci. 12 oznaczające w Biblii naród wybrany, czyli to wybranie, to powołanie konkretnego narodu. No i właśnie, mówimy tu o pewnym kolektywie. To też pokazuje, że powołanie już w Nowym Przymierzu nie jest ograniczone do konkretnej nacji, takiej rzeczywistej nacji, jak było w Starym Przymierzu, ale ma charakter naprawdę powszechny. To znaczy jest skierowane również do pogan. No i właśnie wszyscy są zaproszeni do tego, aby osiągnąć świętość. I o ile w liturgii możemy spotkać kilka imion konkretnych świętych, na przykład Najświętszą Maryję Pannę czy Świętego Jana Chrzciciela, o tyle tak naprawdę więcej już nie dostrzeżemy takich konkretnych tożsamości. Będzie to taki charakter abstrakcyjny, tak?
Raczej chodzi o wielki tłum, tak? Jak w Apokalipsie...
Wręcz powiedziane, że nie dało się go policzyć.
Nie dało się go policzyć.
Tak. Czyli nawet nie próbujemy dochodzić tożsamości tych osób, natomiast również próbujemy widzieć w tym siebie. I w tym nam też pomaga liturgia. Na przykład jak zmierzamy już do końca matutinum, czyli tej nocnej godziny powierzchowej, takiej bardzo kontemplatywnej, długiej, w trzecim nokturnie, czyli w trzeciej takiej części wyodrębnionej z psalmami i z lekcjami, można powiedzieć, brewiarz zmienia nieco narrację. Ile wcześniej nam opowiadał o różnych grupach, kategoriach świętych, to tutaj raczej prowadzi nas do takiej wręcz zachęty skierowanej do nas jako adresatów. Jest to zachęta do oczekiwania, taka może powiedzieć adwentowa zachęta. Niechaj biodra wasze będą przepasane i pochodnie gorące w rękach waszych. Czuwajcie, bo się nie domyślacie, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie. I to jest też ta taka druga zasadnicza treść. Oprócz wspomnienia świętych, których nawet nie znamy, również taka tęsknota za świętością i spojrzenie na własne powołanie do świętości. Też okazja do jakiegoś zastanowienia się nad tym, jaka jest treść tego powołania.
Wracamy do naszej rozmowy o 1 i 2 listopada, o tajemnicach duchowych, które są celebrowane, które duchowe, wyznaczają rytuały w różnych wersjach, potem w najróżniejszych przejawach kultury polskiej. Ich rdzeń jest gdzieś w kalendarzu liturgicznym, kalendarzu kościelnym. Przed przerwą w pierwszej części naszej rozmowy mówiliśmy o uroczystości wszystkich świętych, o tej bieli, tak? Z jednej strony bieli, która też powiada o bieli szat tego nie dającego się obliczyć tłumu zbawionych, które nam przedstawia Apokalipsa, także ostatecznie właściwie rejestrujemy tę biel, a więc jakby świętość, która się rozlewa w mnóstwie ludzi nią naznaczonych. Dzień później mamy kontrast, prawda? Przejście do jakiejś innej kolorystycznej rzeczywistości. Mówiliśmy, że w tradycji to jest kolor czarny i nawet jeśli jest to bardziej w nowym zwyczaju fiolet, no to tak czy siak jest to przeskok do ciemnego, tak? Ciemnej barwy. Kontrast. Także duchowo kontrast, to znaczy dlaczego? Dlaczego mamy sobie wyobrażać z jednej strony świętych, z drugiej strony tych, którzy zmarli, wszystkich wiernych zmarłych, po prostu mamy ich obkładać czarnym całunem, to są potępieni, co, jak to rozumieć, jak to opisać?
No tak, rzeczywiście, o ile tak wzrokowo uderza nas treść zupełnie inna, bo biel i czerń, no to tak naprawdę największy kontrast, jaki moglibyśmy osiągnąć. Można powiedzieć, że treść wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, który przypada 2 listopada, w pewien sposób naturalnie wypływa z tej treści dnia, który poprzedza to wspomnienie. To znaczy z uroczystości wszystkich świętych, bo o ile tam mieliśmy ten powszechny charakter świętości, powszechne zaproszenie do świętości, to tutaj, skoro doszliśmy do takich wniosków, trzeba na zasadzie bardzo prostego wniosku stwierdzić, że nie tylko świętość jest powszechna, ale śmierć też jest powszechna, tak? Śpiewamy w takiej ludowej pieśni, cokolwiek w świecie jest wszystko marność. Choćby mnie królewska doszła godność, wszystko zginie, świat przeminie, króla i cesarza śmierć nie minie. I już od pierwszych chwil liturgicznych tego wspomnienia mamy bardzo podobną treść co do takiej ogólnej myśli. Mamy w introicie, w wersecie, czyli w antyfonie na wejście, takie słowa ad omnis caro veniet, tak? Czyli do ciebie przyjdzie wszystkie ciało. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do świętości i wszyscy mamy powołanie do świętości, ale Pan Jezus powiedział, że multi sunt vocati, pauci vero electi, czyli wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Dlatego siłą rzeczy musimy i zastanowić się i modlić się usilnie za tych, którzy już odeszli, no bo nauka Kościoła mówi nam wprost, że nie możemy ich rozpoznać od razu jako świętych. To jest też niebezpieczeństwo dostrzegane współcześnie przy okazji różnorakich pogrzebów, że spotykamy się tak naprawdę z kanonizacją osób zmarłych. Ktoś umiera, próbujemy go na siłę wybielać. Jest powiedzenie, że nie powinno się o zmarłych mówić źle, tak, że lepiej wcale niż źle.
No tak, ale zanika po prostu taka naturalna kiedyś intencja, po prostu zwyczajnie modlitwy za duszę zmarłego, bo tak liturgia podpowiada, mimo wszystkich tych sporów i psztyczków, czy się należy modlić za duszę, czy za zmarłego, no w końcu liturgia mówi za duszę, nawet ta także w zreformowanej postaci jest, też wróciła do tej formuły. Rzeczywiście w tej chwili raczej tych zmarłych wychwalamy, tak? Im bardziej mamy jakieś nawet czasami kłopoty z nimi, to staramy się naszą emocjonalnością to przykryć, bo chcemy po prostu w tej emocjonalności pokazać, że bardzo jesteśmy do tych zmarłych przywiązani, a przywiązanie ma być od razu właśnie, jak pan powiedział, takim aktem kanonizacji. No brzmi bardzo ładnie, to od czasów Jana Pawła II używane właściwie już teraz po prostu powszechnie, że ktoś odszedł do domu ojca. No co innego, gdy się mówi to w dosyć niezwykłej sytuacji przy przy łożu śmierci papieża z przekonaniem o jakichś znamionach świętości, tak? Ale co innego, gdy to się staje po prostu formułą nieustannie używaną, gdy ktoś umrze, prawda? Takie oświadczenie, które pozwala z jednej strony uniknąć określenia śmierć, które znika, czy ktoś odszedł, a od razu także ma charakter takiego domknięcia, odszedł do domu ojca.
To też nie oznacza, że chcemy wszystkich skazywać na piekło.
No,
to też nie oznacza, że chcemy kogokolwiek skazywać na piekło, bo nikomu piekła, broń Boże, nie życzymy.
Nie jesteśmy w stanie oświadczyć, czy ktoś...
No właśnie, Kościół się powstrzymywał przez wieki od jakiegokolwiek takiego orzeczenia. Natomiast to też warto zauważyć, że spłycenie wymiaru dnia zaduszny ma również przełożenie na inne treści, to znaczy nie tylko na nasze spojrzenie na zmarłych, ale też na spojrzenie na naszą pobożność, nasze życie religijne. Bo gdy znika, no taka można powiedzieć cięższa treść tego dnia, no bo ona jest w jakiś sposób ciężka, obciążająca, bo mówimy o grzechach, mówimy o modlitwie jakiejś przebłagalnej, obciążamy zarówno naszych bliskich, którzy już zmarli w jakiś sposób, tak, ale musimy też obciążyć samych siebie, bo nikt nie jest bez grzechu. I w tym momencie, gdy spłycamy tę treść, tę narrację, to ginie również wartość sądu, bo na to również ma nas przygotować liturgia 2 listopada. Myślimy o kruchości ludzkiego życia, o marności. Kohelet mówił, że wszystko jest marnością. Czytamy w Biblii, tak, vanitas vanitatum, et omnia vanitas. Marność marności, wszystko marność. Mamy listopad, cała przyroda nas, można powiedzieć, skłania do tego, żebyśmy zastanowili się nad własnym życiem. Liście spadają, prawda? Jak spojrzymy na te przedstawienia właśnie kruchości, marności, taka więdnąca natura na różnorakich obrazach, ciężko nie myśleć o takich rzeczach. I do tego nas zaprasza liturgia 2 listopada, która mimo tej dawki bardzo ciężkich treści, bardzo takich frasujących, można powiedzieć, treści, daje nam również ogromną dawkę jakiejś nadziei i ogólnie utkana jest zarówno z przekonania o własnej grzeszności, jak i właśnie z tej świadomości nadziei chrześcijańskiej, bo w prefacji za zmarłych, tych mszy żałobnych, celebrant śpiewa, że życie twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I to jest pewien przyczynek do chrześcijańskiej nadziei. No i właśnie, gdy skończą tę ziemską pielgrzymkę, to mogą znaleźć przygotowane w niebie wieczne mieszkanie, które nam gotuje Chrystus u swojego Ojca. Chrystus, który otworzył nam bramy nieba swoją śmiercią, swoim zmartwychwstaniem. To są treści napawające nadzieją, które jednak nie wykluczają tych kontekstów dużo cięższych, tej czerni. Natomiast dopiero ta czerń pozwala wybrzmiewać nadziei. Przy kontraście czerni też dużo bardziej widoczna jest biel wszystkich świętych.
Rozmawiamy o 1 i 2 listopada, o kontraście uroczystości wszystkich świętych i Dnia Zadusznego, czyli wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, ale to również bardzo dobra okazja naturalna, żeby przejść do wątku, który wcale nie jest usytuowany jakby w jakiejś jedynej dacie w roku kościelnym, a może po prostu wędruje z życiem ludzi właśnie także z ich momentem odchodzenia z tego świata, mianowicie mówię o liturgii egzekwialnej, czyli mówiąc bardzo krótko i bardzo prosto o pogrzebie, o nabożeństwie, jak się mówi, żałobnym, towarzyszącym śmierci i zbierającym modlitwy tych, którzy za duszę zmarłej chcą się modlić, czują się zobowiązani modlić się, tak, w niej uczestniczą. To jest już nie może rok kościelny, choć pamiętajmy, że w kościołach i parafialnych, i zakonnych jest w dobrym zwyczajem, oczywiście tak, że w ogóle w listopadzie, ale w ogóle w ciągu roku powtarzać mszę rekwiem, mszę za zmarłych, to się regularnie odbywa, nawet gdy sobie z tego nie zdajemy sprawy, to pamiętamy, że w listopadzie, gdy zbiera się to żniwo, tak, że wszyscy składają kartki z intencjami, to te intencje wędrują potem w mszach za zmarłych przez rok. Natomiast oczywiście to równocześnie ogarnia po prostu tę indywidualną, osobistą, konkretną sytuację, gdy mniejsza czy większa grupa, czasami jedna, dwie osoby a czasami cały tłum, a czasami długi kondukt wędruje za trumną. Właśnie, gdzie wędruje za trumną? Bo to przecież jest, może być, choć rzadko bywa, ale cała wędrówka ostatnia zmarłego po różnych miejscach, których można gromadzić się przy jego trumnie, prawda? Ten pełny taki, jakby to powiedzieć, szlak, to jest i dom, to jest i kościół, to jest i cmentarz. Rzadko dzisiaj, zwłaszcza ten dom, bo względy nie tyle medyczne, tak, czy takiej obecnej dyscypliny w tym względzie, rzadko pozwalają na zachowanie zmarłego w domu. Większość zresztą ludzi umiera gdzieś w szpitalach, więc to jest oczywiście zupełnie pod tym względem inna sytuacja. Ostatecznie spotykamy się zwykle przy trumnie zmarłego gdzieś w kaplicy, czasami tej kaplicy przy kościele, bo potem może w kościele, czasami na cmentarzu od razu, ale liturgicznie to są różne stacje.
Tak, rzeczywiście. Tak naprawdę zawsze najpierw rzeczywiście pierwsza stacja była w domu zmarłego. Co jeszcze możemy obserwować, czy na wsiach na przykład, co wciąż się spotyka, gdzie pogrzeb jest dość szybko po śmierci, ale też na przykład w przypadku biskupów, chociażby jak zmarł biskup pelpiński Jan Bernard Szlaga dobre kilka lat temu, najpierw całe jego otoczenie zebrało się nad jego trumną w domu biskupów pelplińskich i jeszcze w takich miejscach możemy ten zwyczaj obserwować. Ten zwyczaj miał też swoje ciemne strony. Słyszałem, że w przypadku pogrzebów samobójców wnosiło się ich pod progiem. Robiono specjalny podkop, aby nie przenosić samobójcy przez próg domu. Wiązały się z tym różne zabobony, również ludowe, o czym warto wspomnieć.
Albo zwyczaje takie charakterystyczne. Ja pamiętam jeszcze z wiejskich pogrzebów, których uczestniczyłem w rodzinie, ten różne takie elementy, nie wynosiło się zmarłego w trumnie przez drzwi, tylko wynosiło się go przez okno. No różne rzeczy, one pozostają w pamięci dziecka, jakim byłem.
I ludowe zwyczaje pozwalają nam spojrzeć jeszcze w nieco innej perspektywie na samą liturgię za zmarłych, liturgię rekwiem, zwaną tak od pierwszych słów antyfony na wejście mszy za zmarłych, bo jest to jeszcze jakiś, no właśnie, niestety często łabędzi śpiew, te zwyczaje pogrzebowe, łabędzi śpiew pełnej powagi i surowości liturgii za zmarłych. Dlaczego mówię o łabędzim śpiewie? No bo niestety faktem jest, że współcześnie liturgia za zmarłych, co dostrzegali przeróżni komentatorzy, została bardzo spłycona. I nie mówię tu tylko o tym wątku takim kanonizacyjnym, o którym wspominaliśmy w drugiej części naszej rozmowy, lecz po prostu o takim spłyceniu samego obrządku, który dawniej był naprawdę wyjątkowy. I to słowo wyjątkowy tutaj niech wybrzmi w pełnym znaczeniu. To znaczy różnił się na zasadzie pewnego wyjątku od obrządku, od rytu, z którym mieliśmy do czynienia w inne dni roku liturgicznego. Warto przytoczyć przykład słynnego filozofa niemieckiego, nawróconego na katolicyzm, zwanego przez papieża Piusa XII nawet dwudziestowiecznym doktorem kościoła, Dietricha von Hildebranda, który w takim swoim dziele, wprawdzie objętościowo dosyć małym, Spustoszona winnica, wspomina o takim swoim, można powiedzieć, rozgoryczeniu związanym z tym, jak zreformowano liturgię za zmarłych. Możemy odczytać takie zdanie. To kamuflowanie powagi metafizycznej kondycji człowieka znajduje godny ubolewania wyraz w liturgii rekwiem, mszę żałobną, pozbawiono jej wspaniałej powagi, usuwając dies irae, a wprowadzając w jego miejsce radosne alleluja. Tutaj już mieliśmy do czynienia z takimi fachowymi terminami, incipitami konkretnych śpiewów. I o tym też warto powiedzieć. No chociażby Dies Irae, słynna sekwencja mówiąca o dniu gniewu w tłumaczeniu dosłownym pierwszych słów, czyli o dniu sądu. Być może jeszcze przewija się czasem gdzieś w pieśniach, czy to też w liturgii, chociażby w brewiarzu w ostatnim tygodniu roku liturgicznego, teraz możemy to spotkać w liturgii zreformowanej. Jednakże dawniej była to po prostu sekwencja przeznaczona na mszę za zmarłych. I rzeczywiście w jej miejsce wprowadzono, w zasadzie nie tylko w jej miejsce, także w miejsce traktusa, czyli takiego śpiewu zastępującego właśnie alleluja w takich oficjach pokutnych, no wprowadzono alleluja, czyli śpiew radosny. To już jest sygnał jakiejś konkretnej zmiany, na zasadzie jakiegoś większego przeorientowania tego obrządku.
omówiono, że to ma być w większym stopniu zrównoważone misterium paschalnym, tak? Czyli jednak, żeby ta boleść z odejścia i z niepokoju o sąd nie zakrywała nadziei i radości paschalnej. Tak to w dobie reformowania obrzędów rozumiano, tak? Takie było ich uzasadnienie. Ale powiedzmy sobie, że ja też sobie przypominam jeszcze inną okoliczność, na przykład taki testament, czy wyznanie właściwie poprzedzające testament jednego z wybitnych polskich kapłanów, uczonych przy tym, biblistów i duszpasterzy przy tym, ksiądz Frankowski, wydawca Biblii Wujka również, który gdzieś w którymś wyznaniu zapisał, że jednak by sobie życzył, żeby na jego pogrzebie odśpiewano Libera Me. No oczywiście, jeśli będzie ktoś potrafił właściwie w gregoriańsku je wykonać, to też jest taki utwór, który w jakimś sensie powinien być nacenzurowanym, bo też jest w nim głębokie poczucie odpowiedzialności, tak? I pragnienie bycia wyzwolonym z swoich własnych ciężarów. Też w tym tonie, który nie zyskiwał entuzjazmu w reformie.
Rzeczywiście to responsorium Libera me Domine, wybaw mnie Panie od śmierci wiecznej. Również wiele referencji do sądu ostatecznego, ale również treści bardzo takich przepełnionych nadzieją, no, odwołujących się do chociażby wstawiennictwa świętych i tak dalej, i tak dalej. Ten śpiew został usunięty po prostu z liturgii pogrzebowej, bo była to część właśnie egzekwiów, czyli tych modlitw nad trumną, dawniej sprawowanych też nad pustą trumną, taką symboliczną, chociażby w rocznicę śmierci. Natomiast można powiedzieć, że mimo tej czerni w liturgii żałobnej, takiej bardzo, bardzo surowej, było miejsce na nadzieję. W samym Dies Irae, w tej sekwencji mamy taką strofę: Qui Mariam absolvisti et latronem exaudisti, mihi quo quespem dedisti, czyli któryś rozgrzeszył Maryję. Marię
Magdalenę,
którą już teraz raczej nie utożsamiamy, jest jawną grzesznicą z Ewangelii. Jednakże w tej sekwencji jeszcze tak było. Któryś wysłuchał łotra, a mnie dałeś nadzieję. Jest wprost to powiedziane. A w nadziei, jak pisze święty Paweł, już jesteśmy zbawieni. Słowa, którymi Benedykt XVI rozpoczął słynną swoją encyklikę Spe salvi facti sumus. W nadziei już jesteśmy zbawieni. I tak, tymi treściami jest przepełniona również liturgia Dnia Zadusznego i inne liturgie za zmarłych sprawowane w ciągu roku. Mimo czerni, mimo treści o sądzie, jak widać, tradycja dała radę to wszystko jakoś pogodzić, myślę, że z ogromną korzyścią dla wiernych.
Te same teksty, o których tutaj mówimy, dotyczące, czy teksty modlitwy za zmarłych, na pewno wielu z nas, zwłaszcza tych, których można by było nazwać melomanami, kojarzy z rekwiem w różnych kompozycjach, ale z najsłynniejszym rekwiem mozartowskim. To z tego powodu czasami całe sformułowania, całe wyrażenia, których nie mamy dzisiaj w liturgii, a które przecież właśnie z liturgii pochodzą, no, czasami trzymają się ucha, pozostają w pamięci, bo są dla pamięci wielu osób i wyobraźni wielu osób ściśle związane z tą dramaturgią, tak podniosłą dramaturgią kompozycji mozartowskiej, ale to właśnie jest tylko mozartowska jest muzyka, natomiast no i to nie w całości zresztą, natomiast teksty są po prostu z liturgii, te wszystkie podniosłe i niezwykłe wezwania do chorążego, świętego Michała i wszystkie te piękne rzeczy, które nam się z tym utworem kojarzą, to są treści modlitw Kościoła.
To też pokazuje, jak bardzo liturgia rekwiem była inspirująca kulturowo przez całe wieki. To są pewne treści, również rytualne, których się nie da kulturowo wymazać z naszej europejskiej tożsamości. I te melodie Dies Irae, które się w przeróżnych, nawet współczesnych utworach przewijają, również w muzyce filmowej. Chociażby ten utwór był wykorzystywany w takich kultowych produkcjach jak Siódma Pieczęć, tak? Gdzie idą pokutnicy i śpiewają Dies Irae. Wprawdzie liturgicznie nie do końca byłoby to uzasadnione, bo to jest taki pochód pokutników, ale to pokazuje, jak bardzo treści, również muzyczne, inne, nie tylko liturgiczne, w ogóle kulturowe, były inspirujące dla różnorakich twórców. Jak silnie właśnie dramaturgia, surowość, powaga tej liturgii była wpisana w jakąś taką kulturową tożsamość.
Na tym kończymy naszą rozmowę o dwóch dniach i jednym nabożeństwie, tak trzeba by powiedzieć, o dwóch dniach, to znaczy o wszystkich świętych, o dniu zadusznym i o nabożeństwie egzekwialnym, nabożeństwie żałobnym. Listopad to dobry czas nie tylko, żeby się unosić w refleksji i zastanowieniu, jak to w moim dzieciństwie w telewizji PRL-owskiej zawsze mówiło się o atmosferze refleksji, zastanowienia, zasługujemy jako ludzie nawet na coś więcej, na modlitwę i pamięć. O tym również dzisiaj była mowa poprzez rozmaite teksty i utwory, które wspominaliśmy. A gościem Państwa w konwersatorium dzisiaj był Piotr Ulrich, któremu dziękuję bardzo za obecność dzisiaj, a Państwu za uwagę. Żegnam się z Państwem życzeniem dobrego tygodnia i dobrego miesiąca listopada. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.